Czy nadzieje na pokój na Bliskim Wschodzie spełzły na niczym, spaliły na panewce? W izraelskich nalotach na Strefę Gazy zginęło dzisiaj rano 5 wyższych rangą dowódców Hamasu, w tym 2 członków biura politycznego i szef wewnętrznej służby bezpieczeństwa. Taką informację podała stacja Sky News Arabia. Hamas ogłosił, że w ataku zabito też szefa jego rządu w Strefie Gazy i Sama Dalisa. Rząd Izraela z kolei twierdzi, że wznowiona fala nalotów jest następstwem wielokrotnej odmowy uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez Hamas i odrzucenia przez tę organizację propozycji przedłużenia rozejmu. Według Ministerstwa Zdrowia kierowanego przez Hamas w wyniku izraelskich ataków lotniczych na Gazę zginęło ponad 400 osób, a setki kolejnych zostało rannych w szpitalach. No rzeczywiście niesamowite informacje z Bliskiego Wschodu, kolejna fala ognia, a naszym gościem jest Michał Wojnarowicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie, panie Michale.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Czy to wznowienie nalotów oznacza powrót Izraela do wojny na pełną skalę?
Czy na pełną skalę, to się okaże, ale powrót do wojny zdecydowanie, tak, możemy już mówić o zakończeniu zawieszenia broni na dobrą sprawę, które no, już nawet w ostatnich tygodniach nie było w pełni przestrzegane, no, ale jednak do pełnoskalowego ataku, takiego otwartego jego podważenia do tej pory nie doszło. No a to się oczywiście złożyło kilka czynników, no ale faktycznie można się spodziewać, że w najbliższych tygodniach, czy w najbliższych dniach przede wszystkim Izrael będzie kontynuować tego typu naloty. No i pytanie zasadnicze, czy ta operacja przybierze większą skalę.
Właśnie, czy będzie jednorazowa, przede wszystkim jednorazowa operacja, czy rozłożona w dłuższym okresie, prawda?
Dokładnie, no jakby tutaj skala tego ataku i też wybór celów też no, przede wszystkim ma wywrzeć pewnego rodzaju no, presję polityczną. To wiadomo, że mówimy o rzeczach bardzo, bardzo tak naprawdę no, trudnych, jeśli myśleć o tej liczbie ofiar. Naprawdę jest taka, że zawsze użycie siły ma służyć jakimś właśnie politycznym koniec końców rozwiązaniom, niezależnie od jakim konflikcie na świecie mówimy.
To jest bardzo okrutne i cyniczne, że wojna jest przedłużeniem dyplomacji, prawda? Czyżby to była ta zasada, która tam panuje?
Stara zasada, no tutaj faktycznie ta dyplomacja tutaj wchodzi, tym bardziej, że to Izrael powiedział, że właśnie to ma przymusić Izrael do, przepraszam, ma przymusić Hamas do powrotu do negocjacji na warunkach tak naprawdę no, strony izraelskiej, strony też jego mediatorów.
Ale czy naprawdę chodzi o zakładników? Jak pan sądzi?
I chodzi o zakładników, i chodzi też o no, wymuszenie de facto kapitulacji, tak? Zakładnicy są tutaj jakby tym najprostszym osiągnięciem do zrealizowania, tak, no, chodzi o wymianę, do niej już wcześniej dochodziło, no, ale koniec końców celem Izraela jest wypchnięcie Hamasu ze Strefy Gazy, zdemilitaryzowanie tej organizacji, pokonanie jej de facto. Jest to zadanie no, tak naprawdę bez szans na wykonanie, jeśli ta organizacja sama tak naprawdę z siebie nie skapituluje, tak, przynajmniej no, wszystkie sygnały, wszystkie jakby znaki i analizy wskazują właśnie na taki scenariusz.
No właśnie, mówimy o zakładnikach izraelskich, ale czy nie sądzi pan, że dzieci, ofiary z dzieci, palestyńskich dzieci, to też jest rodzaj właśnie takich zakładników?
No ta presja faktycznie izraelska, te ataki też temu służą, tak, że Hamas ma poczuć dodatkową presję wewnętrzną. Przy czym no to, jeśli mówimy o koncie, który sprawdził tak naprawdę półtora roku, no to widać, że ta mechanizm się nie sprawdzi. No i widać tak naprawdę no, pewnego rodzaju powielenie tej izraelskiej strategii, że jakby jeśli celem jest wysokiej rangi ofiarą członek Hamasu, to wszystkie ofiary poboczne, czy to dzieci, czy kobiety, czy osoby cywilne, no są jakoś wkomponowane jakby w tą kalkulację, tak?
I no bardzo to jest właśnie cyniczne, niemal nihilistyczne, prawda? No, że są wkomponowane no tak, w ten plan.
Znaczy logika działań zbrojnych wszędzie jakby dopuszcza to, że cywile mogą zginąć i jest to jakaś po prostu no, kalkulacja, no, ale tu widzimy po tych miesiącach, tak naprawdę już ponad więcej niż kilkanaście miesiącach wojny w Strefie Gazy, że jakby tutaj te widełki izraelskiego dopuszczania, tak, ile tych posternych ofiar jest adekwatnych do likwidacji konkretnego celu po stronie Hamasu, no jest dość spora. I właśnie no, pytanie o dalsze kroki, tak? Czy takich operacji, takich poranków, tak jak dzisiaj będzie w najbliższych dniach więcej, jak bardzo Izrael będzie działał też na takim etapie lądowym i jak zareaguje Hamas, tak? Czy jednak znowu okopie się, tak jak to miało miejsce przed tym poprzednim zawieszeniem broni, czy jednak będzie tutaj jakieś ustępstwo po stronie tej organizacji?
Przypomnę, że naszym gościem w Radiu RMF24 jest Michał Wojnarowicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ja, panie Michale, przeczytałem pana tekst właśnie na stronie Instytutu i tam zwraca pan uwagę, że sytuacja, jeśli chodzi o stosunek Waszyngtonu do spraw Bliskiego Wschodu, Izraela, Palestyny, zmieniła się w momencie zmiany administracji, prawda? Inaczej to wyglądało za Joe'ego Bidena, inaczej wygląda za Donalda Trumpa. Jak pan ocenia tę nową strategię nowej administracji?
No jest ona tak naprawdę trudna do jednoznacznej oceny z uwagi na chociażby no same słowa samego Donalda Trumpa, takie plany, które padły w ostatnich tygodniach dotyczące przyszłości Strefy Gazy, dotyczące różnych tak naprawdę gruźb czy deklaracji, tak, że jeśli Hamas nie ulegnie, tak, no to będzie miał, spadnie na niego ogień piekielny, tak, w wolnym tłumaczeniu, więc być może Izrael teraz po prostu realizuje pewnego rodzaju wolę polityczną Donalda Trumpa i też strona izraelska mocno podkreśla, że na tą konkretną operację zielone światło ze strony Waszyngtonu zaświeciło się.
No właśnie, bo ciekawa rzecz, że tutaj pan zwrócił uwagę w tym tekście, że doszło do takiej symbolicznej sytuacji, bo ten rozejm z Hamasem wszedł w życie dzień przed inauguracją Trumpa, prawda? No wtedy się wydawało, że sprawy biegną w dobrym kierunku. No teraz się sytuacja zupełnie odwróciła.
Dokładnie, bo Trump przez swoją kampanię wyborczą i też wcześniejsze miesiące głośno deklarował, że potrzebny jest pokój na Bliskim Wschodzie, tak, żeby nie do tego dążyć, więc jakby to wymuszenie rozejmu, bo to faktycznie było pewnego rodzaju wykręcenie ręki izraelskim negocjatorom, wymuszenie rozejmu nastąpiło, ale na kalkulacje ewidentnie administracji Trumpa zmieniły się w czasie i teraz jakby przyzwolenie na to, żeby Izrael znowu z pozycji siły, tak, przy pomocy właśnie siły wojskowej próbował wywrzeć na Hamasie jakieś ustępstwa.
No i Hamas oskarża Amerykanów tak naprawdę o to zaognienie sytuacji.
Tak, to się też tutaj z pewnością wiąże. Prawda jest taka, że Hamas jest nie na rękę tak naprawdę wszystkim stron, tak Izraelowi i USA, i samym Palestyńczykom, i państwom arabskim, no ale tak naprawdę no, jest on na tyle mocno umocniony w Strefie Gazy, też udało mu się odbudować swoje siły w trakcie tego zawieszenia broni, przynajmniej częściowo wedle różnych analiz.
No właśnie, ale właściwie ta głowa tego Hamasu została odcięta, prawda, przy pomocy różnych akcji izraelskich. Gdzie ten Hamas jeszcze jest zakorzeniony? Mówi pan, że on jest niewygodny dla wielu tutaj interesariuszy, nazwijmy to tak. Kto go wspiera jeszcze teraz?
No tak naprawdę on się trochę jednocześnie zespolił ogólnie rzecz biorąc ze sprawą palestyńską, tak, więc jeśli mówimy ogólnie o wsparciu dla ludności palestyńskiej w Strefie Gazy, to tak naprawdę poparcie idzie z całego świata, taki Hamas jest gdzieś tam powiedzmy niechcianym, ale elementem tego wszystkiego. No, jeśli chodzi o regionalnych sojuszników, no to wciąż Turcja gości jakby tą organizację, wciąż Katar, w jakiejś formie Algieria, czy no, udział innych państw arabskich jest tutaj też...
A Rosja? A Rosja, a Iran?
Iran też oczywiście, Rosja owszem również, chociaż to też ze strony Rosji jest przede wszystkim pewnego rodzaju taka projekcja wpływów, niekoniecznie mająca zakorzenienie w rzeczywistości, ale pokazanie się, że my jako światowe mocarstwo też bierzemy udział w najważniejszych procesach tak na Bliskim Wschodzie. No i też warto pamiętać, że Hamas akurat Rosja za organizację terrorystyczną nie uznaje.
No właśnie. Jaka jest rola Unii Europejskiej w tej całej zaognionej sytuacji na Bliskim Wschodzie, w Izraelu, w Strefie Gazy, na zachodnim brzegu? Ja mam tutaj taki komunikat francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. MSZ wezwało w Paryżu obie strony do natychmiastowego zaprzestania przemocy. Myśli pan, że ta rola Unii Europejskiej jest tutaj ważna i pod jakimi warunkami byłoby to możliwe?
Przede wszystkim w warunkach zawieszenia broni, tak, czy jednak w pewnego rodzaju stabilnej sytuacji, tak jak miało to miejsce parę tygodni, pewnego rodzaju pomóc w odbudowie i tak naprawdę na tyle zarządzania konfliktem, co jakby wychodzenia z niego. Tu przede wszystkim Unia ma największy instrumentarium, no jakby tu jest najprościej też wolę polityczną Unii wyrazić, bo mówimy jednak o organizacji, która jest też wewnętrznie podzielona, jeśli chodzi o ocenę wydarzeń na Bliskim Wschodzie, jeśli chodzi o swoje interesy, tak, państwa unijne są tutaj jakby na w pełnym spektrum, tak, od bardzo propalestyńskich po bardzo proizraelskie. Był udział chociażby unijnej misji granicznej w Rafach, czyli tym przejściu granicznym. Była kwestia jakichś rzeczy związanych z odbudową, ale w tym momencie te wszystkie rzeczy będą oczywiście zawieszone. No i pytanie właśnie, jak kolejne dni, do jakich wydarzeń trzeba będzie opracować reakcję polityczną czy dyplomatyczną.
Tak, na koniec jeszcze chciałbym zadać panu pytanie o takie łączenie kropek. Czy to jest dopuszczalne teraz, bo obserwujemy zarówno eskalację w samym Izraelu, prawda, ale także w Syrii. Czy te dwa elementy są od siebie niezależne, czy można je łączyć ze sobą?
One mają swoje własne dynamiki, ale ich efekty siłą rzeczy będą na siebie jakoś wpływać, chociaż wydaje mi się na tym etapie w Syrii, strefa Gazy na Syrię w mniejszym stopniu, z uwagi na, jakby na całą złożoną sytuację właśnie tam po upadku Asada. Z pewnością jest to pewnego rodzaju wyzwanie dla nowych władz syryjskich, tak jak się określą wobec tej eskalacji.
Też ale Izrael też w Syrii jest bardzo aktywny, prawda?
Absolutnie tak.
Wspiera druzów między innymi.
Wspiera druzów, okupuje znaczną, sporą część przy granicy. No i nowe władze Damaszku określa jako tak naprawdę dżihadystów przebranych w garnitury, także tu jest jednak duża, nikt sobie nie ufność, ale przede wszystkim bardziej widoczna wrogość. No, pytanie też o otwieranie tak naprawdę kolejnych frontów. Też Izrael może sobie pozwolić na powrót do tej operacji w strefie Gazy, ponieważ uspokoiła się sytuacja w Libanie. W Syrii też ma jakąś tam swobodę operacyjną, także tutaj większość sił może być ewentualnie...
No, ale obserwujemy rzeź Alawitów, prawda? Obserwujemy rzeź chrześcijan. Czy świat będzie się na to tak tylko patrzył, spoglądał? Czy gdzie jest ONZ? Czy to jest organizacja, która ma jakiś wpływ w ogóle na sytuację na świecie?
Nie. Nie, znaczy w bardzo ograniczonym zakresie, a jeśli chodzi o Bliski Wschód, to wyjątkowo jest tutaj bardzo, o ile jest głośna, to jednak nie jest dość efektowna ani... No,
czyli pozostaje tylko taki koncert mocarstw, prawda? Rywalizacja pomiędzy głównymi tutaj podmiotami polityki międzynarodowej, prawda? Tutaj społeczność międzynarodowa właściwie nie ma żadnego głosu.
Kwestia tak naprawdę interesów, ale też pamiętaj, że nawet instytucje międzynarodowe, czy chociażby prawo międzynarodowe, to wszystko są rzeczy, których mimo wszystko największe mocarstwa nie mogą tak po prostu pominąć, nie mogą się do tego odnieść. No i one też będą jakimś punktem odniesienia do chociażby przyszłych rozliczeń.
Tym bardziej, że Stany Zjednoczone za prezydentury Trumpa wycofują się z wielu takich międzynarodowych organizacji.
No to jakby faktycznie ten światowy policjant będzie faktycznie bardziej kierował się, wydaje się, tym bieżącym interesem, tak, i znowu tym, co tak naprawdę Trump uzna za, sam prezydent tak uzna za właściwy kierunek działań niż jakimiś, czy nawet poprzednią polityką, czy jakimiś wcześniejszymi dyplomatycznymi inicjatywami. Tu raczej będzie to tak naprawdę miks bieżączki z tak naprawdę próbą wymuszenia pewnych rzeczy z pozycji siły.
Bliski Wschód znowu płonie. Zobaczymy, czy będzie jakiś globalny strażak, który ugasi ten płomień. Bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę. Michał Wojnarowicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był gościem radia RMF24. Bardzo dziękujemy panie Michale i życzymy
bardzo
spokoju.
Dziękuję.
Kłaniamy się nisko.